Niedziela z kulturą.
Już mamy prawie 5 minut po godzinie 12 na 103 i na 106 FM. Zazwyczaj o tej porze pan Adam Ruszczyński na zasłużonym urlopie, więc i dzisiaj i za tydzień będę miał przyjemność się z państwem spotkać. I nie będę sam, to znaczy w studiu być może i tak, chociaż przede mną Andrzej Gruszka, dzisiejszy realizator, ja nazywam się Grzegorz Bugaj. Jak na razie jeszcze goście nie pojawiają się w naszym studiu, ale telefonicznie będzie dzisiaj z nami bardzo ważna postać dla ziemi lubuskiej. Przynajmniej ja mam takie zdanie, choć wydaje mi się, że nie tylko ja. Któż to taki? O tym już za chwilę. Najpierw posłuchajmy. Między innymi taka muzyka nam dzisiaj będzie towarzyszyła do godziny 14, ale nie tylko, bo dzisiaj gościem Niedzieli z Kulturą będzie na co dzień oboista Filharmonii Zielonogórskiej. Do tego prezes Stowarzyszenia Artystów Zdolni do Wszystkiego. Do tego jeszcze jeden z muzyków Trio Reed Connection, które dopiero co wydało swoją debiutancką płytę i o tej płycie na pewno będziemy dzisiaj sporo mówili. Zresztą przed momentem z niej zagraliśmy. Do tego jeszcze niedawno został kierownikiem artystycznym Festiwalu Henrykowskiego w Kożuchowie i ogólnie rzecz ujmując bardzo, ale to bardzo szeroko działa na ziemi lubuskiej, ale nie tylko. Michał Mogiła, dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy również.
Michał, tak, Asia Kołaczkowska z chłopakami z kabaretu Hrabi w pewnym skeczu powiedziała, nie za dużo funkcji życiowych na raz?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. No jak na razie jeszcze udaje się to wszystko razem wiązać i organizować, ale faktycznie w ostatnim czasie dużo się działo, trochę wszystko, no to sobie byliśmy po lockdownie, trochę to wszystko przyspieszyło i chcielibyśmy wrócić do takiej normalnej aktywności kulturalnej, do normalnej aktywności muzycznej, ale też do takiej aktywności organizacyjnej, bo lubimy organizować koncerty, szczególnie w ramach naszego lubuskiego festiwalu muzycznego,
który... O, to jest jeszcze to, czego nie powiedziałem. Tak. Widzisz, jak tego dużo jest? Widzisz, jak tego dużo jest?
Znaczy, no chyba jak na muzyka, to tak wielu muzyków, to chyba nie jest nic szczególnego, wielu muzyków albo koncertuje, albo też uczy poza pracą w filharmonii, więc wydaje mi się, że to jest też coś takiego, co się w nasz zawód wlicza. No u nas tak to wygląda, że gramy więcej koncertów, organizujemy różne właśnie przedsięwzięcia kulturalne, nie tylko na ziemi lubuskiej, ale to jest takie nasze centrum od dawna i bardzo się cieszymy. No i filharmonia jest pięknym dopełnieniem w zasadzie takim naszym DNA.
No tak, już za tydzień początek nowego sezonu artystycznego w Filharmonii Zielonogórskiej.
Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich melomanów, wszystkich słuchaczy. Już są chyba ostatnie miejsca, albo ich nawet nie ma, bo nie sprawdzałem, ale widziałem, że przynajmniej na początku weekendu zostały jakieś tam ostatnie miejsca. No, w tym roku będziemy grać dla połowy sali, przynajmniej dopóki nie zostaną zdjęte obostrzenia. Ale wydaje mi się, że no skoro tak jest, no to nic na to nie poradzimy, a Filharmonia zawsze praktycznie przy pełnej publiczności grała koncerty, więc no czekamy, aż ten czas wróci.
No ale tak naprawdę niedawno temu mieliście pełną publiczność przed budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej,
tak,
bo wystąpiłeś z kolegami z waszego Trio Reed Connection.
Tak, Filharmonia zagrała dwa koncerty w sierpniu z pełną
Oj, uciekłeś mi gdzieś. O, wróciłeś. To dobrze.
O, jestem, tak. Wystąpiły dwa zespoły kameralne. Dwa dni temu Taloris Quartet. Miałem okazję prowadzić ten koncert przy pięknej frekwencji i chyba dwa tygodnie temu Reed Connection graliśmy tak samo, pierwszy koncert promenadowy. Widzę, że się to ludziom bardzo też podoba. Koncert odbił się dobrym echem. Udało nam się tak samo jak dzisiaj w zasadzie przemycić też trochę muzyki rozrywkowej. Nie tylko klasyka, bo wydaje mi się, że jednak muzyka powinna mieć jakieś różne kolory, różne odcienie i powinniśmy jako muzycy pokazywać też, że rodzimy sobie w lżejszym repertuarze. I tak też wyszło, mi się wydaje, że bardzo dobrze, bo graliśmy piosenki Marksa Petersburskiego. Ludzie byli bardzo chętni, sobie nucili, podśpiewywali, więc uważamy, że bardzo fajnie się zaczął ten sezon.
No i to był ten materiał, który znany jest publiczności. No ale podczas tego koncertu mogliśmy usłyszeć także obszerne fragmenty z waszej debiutanckiej płyty, z płyty Reed Connection.
Dokładnie.
Dlaczego ta płyta powstawała tak długo?
Właśnie. No, pytają nas o to ostatnio wszyscy, ale to To tak w zasadzie, ja nie wiem, co odpowiadasz do końca, dlatego że to jest długo i niedługo. Być może przyszedł w końcu czas, żeby to wybranie do końca zrealizować, w sensie wydanie, nagranie płyty. To też nie jest takie łatwe, bo byśmy długo szukali miejsca. Koniecznie chcieliśmy to zrobić na ziemi lubuskiej, bo stąd jesteśmy. Z racji też chociażby tego, że każdy z nas jest aktywnym muzykiem, ma oprócz filharmonii też jeszcze inne zobowiązania muzyczne, artystyczne. No i też z racji tego, że każdy z nas w jakimś określonym czasie miał do czynienia z różnymi instrumentami. A tak się złożyło, że Filharmonia Zielonogórska też 3-4 lata temu zakupiła nowy obój, więc to też był dodatkowy impuls, żeby już wreszcie ten projekt zrealizować do końca, bo w zasadzie zostało nam już tylko znaleźć miejsce, czas i no i spróbować. No wyszło teraz. Płyta miała premierę 28 sierpnia. To był właśnie też ten koncert promenadowy, który zagraliśmy. I graliśmy również ten koncert promujący Filharmonii. Graliśmy też w Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie.
Na festiwalu Henrykowskim, tak jest.
I przed nami również jeszcze jest premiera tej płyty w Niemczech. Także przed nami jest bardzo fajny, prestiżowy, duży koncert w Monachium. Ale ten koncert jest dopiero za 2-3 miesiące. Także ogłosimy go, no myślę, że nie wiem, do miesiąca w zasadzie, jak już będziemy znać dokładną datę.
No to w tym momencie postawmy kropkę i wróćmy do waszej płyty. Zagramy kolejny utwór. Pozwoliłem sobie w tym momencie sięgnąć po Aleksandra Tansmana. Za moment opowiesz, dlaczego wszystko tak to się poukładało, a nie inaczej. Więc fragment z suity na trio z Herzino przed nami. Aleksander Tansman. W rękach trzymam płytę Tria Reed Connection, Tansman, Szołowski i Bach-Durey Leclerc. A z nami jest Michał Mogiła dzisiaj do samej godziny 14. Nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o tej płycie. Ogólnie pojawią się różne tematy. A Michale, gdybyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że wy w ogóle zebraliście się z Jarkiem Podsiadlikiem i z Rafałem Dołęgą? To już minęło trochę lat. Ja pamiętam, kiedy my się spotkaliśmy pierwszy raz, a poznaliśmy się przez Leszka Kwiecińskiego.
Dokładnie, tak. No my gramy w zasadzie już chyba 12 lat razem.
No i debiutancka płyta po 12 latach, brawo!
No tak, ale ten pierwszy sezon był taki rozbiegowy jeszcze w Filharmonii. Wszyscy mieliśmy taki okres próbny, każdy z nas miał jeszcze po prostu swoje jakieś sprawy do dokończenia, studia podyplomowe, różne rzeczy. Jarek, nasz kolega z Wrocławia, też po prostu dojeżdża tutaj do pracy. Rafał pracował jeszcze w Niemczech w orkiestrze. Też ten pierwszy, drugi sezon w zasadzie jak mieliśmy czas, to spotykaliśmy się i graliśmy i tak to się w zasadzie zaczynało rozkręcać. Spotkaliśmy się w Zielonej Górze naszej tutaj w Filharmonii, w instytucji. Zdaliśmy egzaminy do orkiestry i pojawiło się tego trochę czasu, gdzie chcielibyśmy go przeznaczyć na wspólne muzykowanie, gdzie chcielibyśmy wspólnie koncertować, występować i tak się w zasadzie to złożyło dobrze, że te koncerty pierwsze, takie, które graliśmy, a to był pierwszy koncert w Galerii BWA, przyciągnął bardzo dużo osób. Nie spodziewaliśmy się w zasadzie wtedy aż takiego dużego odzewu. Tym bardziej, że graliśmy w większości muzykę współczesną, ale nie taką współczesną w sensie jaka jest na powiedzmy festiwalu, jaka jest na festiwalu na przykład Warszawskiej Jesieni, tylko taką muzykę, na przykład jaka jest na naszej płycie, muzyka Tansmana. Tansman wiele lat przebywał za granicą i chociażby po powrocie z USA, gdzie przebywał, pisał wtedy głównie muzykę filmową i te trio strajkowe tak jest właśnie napisane. Czyli ludzie mają często taki odbiór tej muzyki jako taką muzykę ilustracyjną. I właśnie w zasadzie po każdym koncercie te trio strajkowe Tansmana jest bardzo chwalone, bardzo, bardzo gdzieś tam jest i ludziom się po prostu bardzo podoba te trio. I no i cieszymy się, no zawsze udaje nam się tak samo wciągać w repertuar jakieś nowe, kolejne rzeczy. Taką ciekawostką jest szczególnie ta ostatnia kompozycja na płycie, to trio strajkowe Jacques'a Leclerc'a, o którym w zasadzie wiemy bardzo mało. To jest w ogóle dla nas postać bardzo zagadkowa, ponieważ wiemy tylko tyle, że studiował w Paryżu czy w Frankfurcie również we Frankfurcie i Hamburgu. I ślad po nim zaginął. Napisał znakomite trio strojkowe. Coś pięknego. Jest La Petite Patisserie, czyli Mała Cukierenka. A te części, które gramy, nazywają się po kolei szarlotka, rolada biszkoptowa, trzy maślane rogaliki, miodownik. No coś po prostu pięknego. Brzmią bardzo ilustracyjnie. Też mieliśmy przyjemność wykonywać już te kompozycje podczas koncertów kameralnych w Filharmonii Zielonogórskiej i też naprawdę zostały one znakomicie odebrane. Dlatego stwierdziliśmy, że polska i francuska muzyka przepięknie się łączą i tak powstało.
No właśnie, jak powstawał ten repertuar, pomysł na repertuar?
Chyba z tych rzeczy, które lubiliśmy najbardziej grać przez te wszystkie lata i tak samo z odzewu od publiczności, bo w zasadzie każdy to trio to w zasadzie taki hit muzyki kameralnej na ten skład, w którym gramy. Zarówno Tansman, czy świetne trio strojkowe Szałowskiego. No i Francja. Francja dlatego, że stamtąd wywodzi się trio strojkowe. Tam w zasadzie często do dziś jest to zespół koncertujący przez cały rok, tak samo jak chociażby kwartety smyczkowe. No i wiemy, że coś takiego jest możliwe. Oczywiście zawsze to, że gramy w trio i chcemy się rozwijać, zaprowadziło nas też do powiększenia składu, bo współpracujemy z Maciejem Baranowskim, tutaj od nas z Zielonej Góry, który gra we Frankfurcie w orkiestrze, i z Karoliną Maszk-Mogiłą, moją żoną. I stwierdziliśmy, że granie w kwintecie też nas pięknie jeszcze uzupełnia. Co jeszcze o tej płycie mógłbym powiedzieć? No chyba to, że ta płyta powstawała trochę długo, ale jednocześnie jakby ktoś się wczytał dobrze i wsłuchał w te nagrania, to naprawdę odnajdzie tam piękne białe kruki. Takim białym krukiem jest kompozycja Louisa Dureya. To jest rzecz, którą znaleźliśmy w bibliotece w Berlinie. Szukaliśmy nagrań, no nikt z nas w zasadzie wcześniej o tej kompozycji nie słyszał. No i na próbach okazało się, że jest to fantastyczne dzieło, pełne, bardzo mocne, bardzo harmoniczne. I z tego, co ja pamiętam, to bodajże na jubileuszu 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej mieliśmy to przyjemność wykonywać i naprawdę też odbiło się bardzo dobrą, pozytywną krytyką.
Nie sięgniemy po Dureya, sięgniemy za moment po Leclerc. Paul Leclerc, no, żeby tę słodycz muzyczną przekazać. Tak, Michale. To może zagramy i za moment wrócimy do naszej rozmowy. Tak właśnie brzmi Szarlotka Jacques'a Leclerc'a w wykonaniu Reed Connection, a dzisiaj z nami w niedzieli z kulturą Michał Mogiła do godziny 14. Na co dzień oboista Filharmonii Zielonogórskiej, ale także członek tria Reed Connection. Przypomnę jeszcze, prezes Stowarzyszenia Artystów Zdolni do Wszystkiego, organizator Lubuskiego Festiwalu Muzycznego, do tego kierownik artystyczny w Festiwalu Henrykowskiego w Kożuchowie, który zakończył nam się w sierpniu, a trwało od połowy sierpnia praktycznie do końca. No i tutaj jeszcze wiele innych bardzo ciekawych działań. Michał, jak to się stało, że ty w ogóle znalazłeś się na ziemi lubuskiej? Skąd jesteś?
Jestem z Legnicy. Ale w zasadzie
no to niedaleko.
Niedaleko, tak. Jestem i czuję się zielonogórzaninem już od dawna. No tak to się złożyło, że po studiach pojawiła się szansa na egzamin do orkiestry. Udało mi się ten egzamin zdać i tak zaczęła się przygoda z Zieloną Górą.
To był rok?
To był rok chyba 2008. Mhm. No, 2008 rok, tak. No, szybko strasznie to wszystko zleciało teraz, jak widzę z perspektywy czasu, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo aktywni, więc lubimy też i kochamy to, co lubimy, więc jak to ma tak wyglądać, to niech to tak trwa w dalszym ciągu.
No, ale ty wcześniej grywałeś gdzieś poza granicami, prawda?
Tak, no mam taki zawód, że w zasadzie cały czas jesteśmy często łączeni w różnych składach, współpracujemy też z innymi orkiestrami. Jak się pojawi szansa, jak mamy możliwość, to zawsze chętnie też tam, gdzie dostanę zaproszenie, to korzystam. I jak najbardziej. Jestem dzisiaj bardzo otwarty na wszelakie inicjatywy kulturalne. Wiele się dzieje, wiele różnych projektów. To jest bardzo taka szeroko pojęta, szeroko otwarta branża, gdzie ludzie mogą tworzyć swoje projekty, swoje koncerty i I mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać.
No ale coś mi się wydaje, że na przykład, nie wiem, gitarzyści mają trochę więcej roboty na co dzień. Może w innych miejscach mogą się odnajdywać częściej. Ty wybrałeś obój, bo...
Wybrałem obój, bo...
Jak to się stało? No to nie jest tego... taki pierwszy instrument, na który
ja
się
pamiętam,
stawia.
To chyba chciałem grać na saksofonie, ale nie było miejsca.
A na którym?
Na saksofonie chyba sopranowym nawet.
Oj, super, jeden z moich... Zaczynałem na tym. Zaczynałem na tym instrumencie lata
tak,
temu.
Ale tak się stało, że jest to instrument bardzo popularny i nie było miejsc.
Czyli co, od razu gdzieś chciałeś jakąś alternatywę robić?
Chyba tak.
Być ja niszowo?
Tak, pamiętam, ale pamiętam, że zaprowadzono mnie do klasy oboju i powiedziano mi, że to jest świetny instrument i na tym instrumencie na pewno będzie ci się świetnie grało. No, nie znałem wtedy tego instrumentu, dlatego że nie było klasy oboju w Legnicy, dopiero powstawała w tamtych latach. No, było jeszcze takie, to były takie lata, że jeszcze było ciężko z instrumentami, z dostępem tych instrumentów, już nie mówiąc o jakiejś konserwacji tych instrumentów, ale no, każdy robił na tamten czas, co mógł, więc klasa się skompletowała. Ja byłem jednym z pierwszych absolwentów. No i tak to się szczęśliwie udało, że zrobiła się z tego wielka pasja i w zasadzie już wiedziałem w liceum muzycznym, będąc w Legnicy, że chcę iść na studia i chcę zostać muzykiem dalej. Także no, to wszystko gdzieś tam razem się połączyło. Pierwsze koncerty w orkiestrze to jest no, wspaniałe przeżycie dla młodych ludzi, gdzie wspólnie mogą muzykować. Myślę, że tak właśnie chociażby z tego wzięło się te wyjazdy, koncerty w różnych miastach.
A gdy zaczynałeś koncertować, to obój jednak bardziej istnieje już w większych składach. Czy gdzieś jakieś kameralne rzeczy też już się pojawiały w trakcie studiów?
Tak, to bardzo szeroko, tak. I w orkiestrze, w małych orkiestrach kameralnych, czy w kwintecie, czy w takich składach jak trio trójkowe, oktety. To wszystko istnieje, także to jest bardzo szeroki wachlarz repertuaru, który się pojawia, czy podczas studiów, czy dalej. Do dzisiaj zresztą lubimy, jak ustalamy program festiwali, to do dzisiaj lubimy wybierać rzeczy, których jeszcze nie graliśmy, albo które na przykład graliśmy bardzo dawno temu i chcielibyśmy je powtórzyć i pokazać publiczności na nowo. Są jeszcze, jest wiele takich utworów, które chciałbym jeszcze zagrać, więc to jest to dla mnie jakąś taką motywacją do dalszego działania. Wiele jakichś takich projektów w głowie z artystami, z którymi chcielibyśmy współpracować. Także no, czekamy też na rozwój wypadków.
Ja myślę, że o tym jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć. O tym jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć. A powiedz mi, w których utworach obój brzmi tak najpełniej? Także jest, powiedzmy, że instrumentem prowadzącym.
No to są symfonie na przykład Piotra Czajkowskiego, czy symfonie Ludwika van Beethovena, ale jeśli chodzi o orkiestrę. Ale w zasadzie kompozytorzy bardzo lubią obój ze względu na ten piękny, szlachetny dźwięk. I jest dużo pięknych koncertów solowych. No, głównym, wspaniałym, pięknym koncertem, który się pojawia na każdym egzaminie do orkiestry, jest koncert obojowy Wolfganga Amadeusza Mozarta. I jest to naprawdę fantastyczne dzieło, które no, też jest w Polsce wykonywane. Ja pamiętam, że chyba w pierwszym sezonie pracy w orkiestrze w Zielonej Górze miałem tą przyjemność pod koniec sezonu. To był chyba właśnie taki rok próbny i koncert solowy na zakończenie tego roku próbnego. Z jaką przyjemnością pamiętam, że zagrałem cały ten koncert i do dzisiaj bardzo, bardzo sobie lubię czasami ten koncert poćwiczyć, wspominać tamte czasy, ale kto wie, nie wiadomo, być może będzie też czas w przyszłości, żeby chociażby z jakąś małą orkiestrą kameralną taki koncert gdzieś powtórzyć.
A dzisiaj? W muzyce dzisiaj? Rozrywkowej na przykład?
W muzyce rozrywkowej. Ja mogę powiedzieć na razie...
Czy to ogólnie rzecz ujmując na przykład motywy bajkowe? No bo tak jakoś też się kojarzy obój.
Jest filmówce, tak, bardzo dużo. No, no, cała muzyka filmowa, chociażby za chwilę gramy za 2 tygodnie koncert inauguracyjny Lubuskiego Festiwalu Muzycznego, to gramy muzykę filmową Walta Disneya dla dzieci. To w zasadzie w każdym numerze się pojawia. Główna czołówka Disneya, Pinokio, też obój zaraz na początku po głównej czołówce się pojawia. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja pamiętam jakieś pół roku temu graliśmy koncert z Czesławem Mozilem, świąteczny. I w zasadzie co trzeci utwór, czwarty na płycie też był skomponowany z myślą o oboju. I bardzo pięknie gdzieś ten obój się tam przemyca, gra u nas ten otwór. Myśmy koordynowali ten projekt, tą jego płytę. U nas utwór nagrywała Małgosia Matysiak, też zielonogórzanka. I super, i naprawdę świetnie to wyszło. Odzew był bardzo, bardzo fajny, bardzo, bardzo szeroki. A potem rok później był koncert w Zielonej Górze w Starym Kicielinie, gdzie od kilku lat robimy takie koncerty i te koncerty są już taką naszą tradycją świąteczną.
To prawda. Stawiamy kropkę, aby posłuchać muzyki. Ja na razie jakoś szeroko nie będę mówił o tym, jakie utwory wybrałeś na dzisiaj, ale w żadnym z nich nie ma oboju.
Tak.
To chyba, nie wiem dlaczego, no ale tak wybrałeś.
A nie, ja myślę, że jak słuchacze mają tą przyjemność dzisiaj zapoznać się trochę z naszą płytą,
to wystarczy.
Żeby mieli piękną, umiloną niedzielę, to celowo wybrałem też muzykę rozrywkową przede wszystkim, żeby trochę też odetchnąć i miło spędzić czas.
No dobra, to powiedz mi dlaczego Queen i dlaczego Don't Stop Me Now?
A ta piosenka się pojawia już od dawna, od liceum. W zasadzie świetna, świetna piosenka, taka napędzająca do działania. Zawsze się pojawiała w takich okresach wytężonej pracy, szczególnie jak zaczynaliśmy pracę organizacyjną nad festiwalami. No chyba dlatego, że jest taka mocno energetyczna i ma świetnie napisany tekst, dlatego po prostu motywuje mnie do pracy, motywuje mnie do działania i w zasadzie tak od kilku lat wygląda moje funkcjonowanie w Zielonej Górze, że jestem zajęty od rana do wieczora, ale bardzo to lubię, bardzo lubię swoją pracę, więc w zasadzie jestem gdzieś tam, nie wiem, bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ten Queen mnie napędza i niech tak pędzi dalej.
A tak jeszcze a propos samej grupy, samego zespołu. Byłeś fanem? Jesteś fanem? Często wracasz?
Jestem fanem, pewnie, że tak. To jest jednak...
Ale bardziej na przykład gitara Maya, czy wokal Frediego? Czy jako
nie,
całość?
Nie, wokal. Zdecydowanie. Wokal na froncie i zdecydowanie jestem jakaś magia, jestem jakaś fizyka w tym głosie, że to jest bardzo przyciągające, zresztą świetne, jak na tamte lata mieli kręcone teledyski, które w zasadzie też przykuwały uwagę. Muzyka znakomicie zaaranżowana, bo nawet do dzisiaj, z tego co pamiętam, w Filharmonii Zielonogórskiej też co jakiś czas się przywija Queen, szczególnie na koncertach wyjazdowych w Danii. Kuba Kotowski robił aranżację. Cały czas ta muzyka jest na topie.
A jak się odniesiesz jeszcze do romansu Frediego z muzyką około klasyczną, tak rzecz ujmując? Myślę tutaj o Montserrat Caballé i jego planach, aby stworzyć operę.
No, ja uważam, że oni też szukają jakiejś swojej formy wyrazu i takie rzeczy są jak najbardziej przydatne. Zresztą nie tylko on próbował takiego romansu z muzyką klasyczną. Czy Brian Adams, czy jeszcze inni tak samo. I to bardzo fajnie się, bardzo świetny odbiór, bardzo dobrze to się słuchało i bardzo dobrze dla mnie to jakby normalna sprawa jako dla muzyka. Szukanie nowych wyzwań artystycznych, nowych ścieżek. Bardzo chętnie lubiłem takie piosenki, takie utwory słuchać.
No to gramy Don't Stop Me Now i grupa Queen. Don't Stop Me Now i grupa Queen. W niedzieli z kulturą na antenie Radia Zachód na 103 i na 106 FM, a dzisiaj no niestety, no takie mamy obostrzenie, że nie u nas w studiu, ale telefonicznie jest naszym gościem Michał Mogiła, oboista, który działa na wielu, wielu polach, nie tylko na ziemi lubuskiej. Tak jeszcze a propos Queenu, to twoja ulubiona piosenka?
To moja ulubiona piosenka, zdecydowanie, tak. Cały czas się pojawia, to jakiś czas włączam, leci u nas w domu, jak najbardziej.
Do tych kolejnych utworów, które na dzisiaj wybrałeś, jeszcze zdążymy przejść i zdążymy zagrać. Będzie różnorodnie, drodzy państwo. Dużo też po polsku, no ale może jednak jeszcze chyba nie w tej godzinie. Ale a propos twoich i nie tylko twoich, ale także muzyków, z którymi współpracujesz, spotkań z różnymi artystami. Wspomniałeś już o Czesławie Mozilu. Tak. Czesław Mozil dosyć mocno tutaj zaczął w pewnym momencie współpracę i to mogę tak powiedzieć, że głównie dzięki tobie, że wasza znajomość gdzieś tutaj spowodowała, że on nagrywając swoje płyty, między innymi te świąteczne utwory, pojawił się właśnie między innymi w Starym Kisielinie, w Zielonej Górze?
No nie wiem czy do końca, czy dzięki nam, bo on tutaj generalnie jest też bardzo aktywnym muzykiem, gra, ma kilka swoich projektów, jeszcze z tego co wiem to stand-upy od niedawna robi, ale na pewno intensywniej się zaczął pojawiać od momentu powstania tej płyty, bo tutaj się odbywały próby, on na te próby przyjeżdżał, potem było nagranie klipu, to wszystko trwało w zasadzie. I ten moment taki zwrotny to był oczywiście koncert. Natomiast mamy też jakieś wspólne jeszcze plany na przyszłość. Chcielibyśmy jeszcze współpracować, ale też nie chciałbym zdradzać jeszcze wszystkich szczegółów, dlatego że to będą na pewno jakieś takie dobre, ciekawe niespodzianki, ale zapewne on się niedługo pojawi znowu na ziemi lubuskiej.
No powiem ci, że gdy ja z nim rozmawiałem...
To będziemy ogłaszać, bo była też taka trochę niespodzianka.
Okej. Bo gdy ja z nim rozmawiałem akurat podczas jego pobytu tutaj i nagrywania jednej z piosenek na płytę okołoświąteczną, którą stworzył, no już to będą chyba 2 lata teraz w tym roku,
bo tak,
lata temu, to mówił, że lubi tutaj współpracować z artystami zdolnymi do wszystkiego i między innymi z tobą, bo wszystko jest podopinane na ostatni guzik i nie ma niedomówień, że jest bardzo, ale to bardzo profesjonalnie.
No, staramy się trzymać ten poziom, wypracowaliśmy sobie już przez te wszystkie lata.
Bo później też artyści wracają, prawda?
Tak, ale też się dużo uczyliśmy i uczymy się cały czas, także jesteśmy bardzo otwarci na współpracę właśnie z takimi osobami jak Czesław Mozi, czy też z innymi, które już gościły na festiwalu. Myślę, że to po prostu lata pracy i takiej w zasadzie, można powiedzieć, tytanicznej pracy, bo często festiwale są robione po nocach, po godzinach. To jest naprawdę ciężka praca organizacyjna, ale warta potem tych emocji, tego wizji, tego projektu, który rodzi się w głowie i okazuje się, że takie rzeczy można robić i da się wszystko świetnie przeprowadzić. To jest jedna strona, a druga strona jest taka też, że no, muzycy, z którymi współpracujemy, też każdy ma już na pewno znakomity management, który w Polsce też super funkcjonuje i w zasadzie można wszystko świetnie omówić, ustalić i wejść w współpracę z takimi ludźmi. Nas to bardzo cieszy, że oni chcą przyjeżdżać do Zielonej Góry.
No ale to właśnie, bo to jest chyba tak, jak już wspomniałem, że jeżeli wszystko zostaje idealnie przeprowadzone, nie ma niedomówień, nie ma jakichś takich niepotrzebnych sytuacji, no to później chce się wracać i artyści też, nie wiem, może nawet sami się przypominają, że możemy wspólnie coś znowu zrobić.
Staramy się też im zapewnić komfortowe jakby warunki. Nie ukrywam, że no, po prostu szanujemy ten zawód. Lubimy ten zawód, szanujemy nasz zawód i chcemy, żeby nasi goście też czuli się u nas dobrze. Ja się cieszę bardzo, bo to rozmawiamy w zasadzie o takich artystach już w Polsce muzyki rozrywkowej, ale to jest, mi się wydaje, ważne do powiedzenia, to jest to, że co roku przyjeżdża do nas po prostu gwiazda oboju. Bo tak rozmawialiśmy wcześniej o tym oboju, że gdzieś tam mało tej muzyki. W tym roku przyjedzie Dominik Wollenweber, pierwszy rożkista Berliner Philharmoniker, ale co roku było to naprawdę nazwisko topowe z czołowej orkiestry europejskiej, więc ja się cieszę, że oni chcą, że przyjeżdżają i tutaj się świetnie czują. Niektórzy przyjeżdżają po 2 razy, jak Dawid Walter z Francji, z konserwatorium z Paryża, grał z nami Filharmonią Zielonogórską, więc no, jest to tylko olbrzymia, wielka radość, że takie projekty muzyczne udaje się zrealizować.
Bo ty mówisz o tym, co się będzie działo podczas i działo się podczas Lubuskiego Festiwalu Muzycznego, bo niedługo ten festiwal się rozpocznie na ziemi lubuskiej.
Tak, już za 2 tygodnie gramy koncert muzyki filmowej.
To o tym trzeba mówić, bo zazwyczaj to były trochę inne terminy, prawda?
Tak, ze względu na COVID musieliśmy koncert przenieść. Udało nam się już w zasadzie dopiąć wszystkie szczegóły koncertowe do końca i zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Tu jest ważna informacja, jeżeli ktoś na ten koncert się wybiera, to koncerty są 27 września o godzinie 15 i o godzinie 17.30, bo wcześniej podawaliśmy, że o godzinie 17. To jest zmiana. Koncert jest o godzinie 17.30, drugi koncert.
Ja przypomnij, gdzie?
W Filharmonii Zielonogórskiej. Teraz ważna informacja jest też taka, że ci państwo, którzy kupili te bilety stacjonarnie w punkcie A-biletu w Zielonej Górze, też są proszeni, żeby po prostu tam poszli, dowiedzieli się, w jakiej godzinie jest koncert, bo może nie wiedzą, czy ktoś nie ma w jakiś sposób dostępu do tej wiedzy, to musi się udać do A-biletu i tam zostanie o tym poinformowany, jest specjalna lista, bo też nie wszyscy kupowali te bilety internetowo, więc z tego powodu zachęcam, żeby państwo też jakby sami uzyskali takie informacje. To jest nasza perełka, ten koncert. Graliśmy go wielokrotnie w Filharmonii Zielonogórskiej, ostatnio nawet w Filharmonii Gorzowskiej, w mniejszym składzie. A teraz gramy w pełnym składzie z dwojgiem znakomitych wokalistów. Bilety na ten koncert rozeszły się bardzo szybko, co też nas bardzo cieszy, bo cały czas jakby oddźwięk tego koncertu jest naprawdę znakomity. To, co jest ważne, to ten koncert chyba dlatego ma taki wielki sukces, że zostały napisane naprawdę znakomite aranżacje. Te aranżacje zrobił Adam Męczywór, fagocista z naszej orkiestry, którego serdecznie pozdrawiam w tym momencie. Zostały napisane na kwartet smyczkowy nasze, trio strojkowe, i Adam sam gra na fortepianie. I stwierdziliśmy, że czegoś nam brakuje w tym projekcie. No i wiadomo, jak to u Disneya, najbardziej brakuje nam głosu. Te wszystkie piękne piosenki dla dzieci są po prostu znakomicie napisane.
To prawda.
Pięknie się tego słucha. Dzieci to do dzisiaj uwielbiają. Ja pamiętam, że
to prawda.
To uwielbiałem.
Ja na co dzień słucham tych piosenek w domu.
Muzyki z Króla Lwa, więc stwierdziliśmy, że uderzamy, mobilizujemy się i występujemy z wokalistami. No i przed nami ten koncert, taka w zasadzie premiera też trochę, bo wersja instrumentalna jest zawsze przyjemną do odsłuchu, ale wokale już robimy swoje. No i liczymy, że ten koncert zainauguruje nam 8. Lubuski Festiwal Muzyczny. Miało być trochę inaczej, mieliśmy grać koncert brandenburski, też premiera, ale myślę, że liczę na to, że ten koncert brandenburski będzie w przyszłym roku. Także zobaczymy, czekamy.
A cóż jeszcze podczas festiwalu?
Zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert. 27 września, dwa koncerty, 15-17.30.
A cóż jeszcze podczas festiwalu w tym roku?
Gramy jeszcze koncert w Głogowie. W tym roku niestety ze względu na COVID musieliśmy mocno ograniczyć naszą działalność. Przede wszystkim z powodów finansowych. Nie odbyły się niektóre konkursy w mieście u marszałka. No i zdecydowanie wiele koncertów, które sami chcieliśmy zorganizować. Bo jak wszyscy wiemy, wszystkie instytucje od marca zostały pozamykane i w związku z tym nasza działalność została również ograniczona. 1 października Międzynarodowe Święto Muzyki. Znakomity solista, pianista Zbigniew Raubo z Akademii Muzycznej w Katowicach. Solista tego koncertu, zdecydowanie koncert, program Chopinowski i Beethoven, plus na koniec kwintet Denty Beethovena. Z naszym zespołem gramy w Głogowie, także udało nam się ten koncert jeszcze jakoś przeprowadzić.
I?
Oczywiście gramy w Filharmonice dzieciom, ale to jeszcze są takie koncerty, gdzie będziemy ogłaszać, jeszcze to wszystko jest przed nami, dlatego że
Michale, to
bezpieczeństwa jeszcze mocno nas ograniczają.
Michale, pozwól, że wrócimy do tematu. Jeżeli mnie słyszysz, pozwól, że wrócimy do tematu. Szybko zapowiedź kolejną piosenkę, bo przed nami stałe punkty Niedzieli z Kulturą i wracamy po godzinie 13 i do festiwalu, Lubuskiego Festiwalu Muzycznego także wrócimy. Eric Clapton, tak jest?
Eric Clapton.
Wonderful Tonight?
Wonderful Tonight.
Żonie?
Żonie.
Niech leci, niech będzie. Słyszymy się po godzinie 13.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. L jak Lauda. Jacek Lauda, gorzowski pisarz, satyryk, malarz oraz autor ilustracji i okładek do książek. Urodzony w maju 1964 roku w miejscowości Nowe, obecnie województwo kujawsko-pomorskie. W Gorzowie mieszka i tworzy od 1987 roku. Ukończył przedtem liceum ogólnokształcące w Nowem w 1983 oraz socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 1990. Zadebiutował humoreskami i ilustracjami na łamach Arsenału Gorzowskiego w 1994 roku, z którym współpracował w latach 1994-1998. Jego humoreski publikowane były także m.in. w Nowym Wieku, Grizzly, Gazecie Lubuskiej, piśmie literacko-artystycznym Prom, Difare i Pegazie Lubuskim. Były też codziennie prezentowane na antenie Radia Zachód w 2002 roku. W swoim dorobku ma Lauda 3 książki, będące zbiorami humoresek i krótkich opowiadań. Mul, 2002 rok, Drabina, czyli Wyjście nieprawomyślne, 2003 oraz Eskimos w operze, opowiadania na chór, orkiestrę i kanarka, 2013 rok. Maluje farbami olejnymi, a także akrylowymi i akwarelami. Rysuje ołówkiem, pastelami i piórkiem. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym. Jest pracownikiem działu nauki i wydawnictw Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie oraz koordynatorem do spraw artystycznych działającej przy Uczelni Galerii Sztuki Punkty Widzenia. W Gorzowie miał kilka wystaw indywidualnych, między innymi w Klubie Myśli Twórczej Lamus, Galerii Sztuki Punkty Widzenia, Ornitosfera, 2009 rok i Galerii pod Kopułą, Profile, 2018 rok. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych, w tym multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Ze świata popkultury.
W zeszłym roku Walt Disney Pictures wprowadził do kin 3 filmowe adaptacje znanych bajek. Wszystkie z nich przyciągnęły przed ekrany ogromną ilość publiczności. A mowa o Królu Lwie w reżyserii Jona Favreau, równie zachwycającym Dumbo w reżyserii Tima Burtona i Alladynie ze świetną rolą Willa Smitha. Tu za kamerą stanął mistrz brytyjskich kryminałów i podszytych humorem filmów akcji Guy Ritchie. Aladdin to nie tylko wyjątkowa historia z wieloma efektami specjalnymi, to także musical, w którym nie brakuje szybko wpadających w ucho piosenek i przyciągających wzrok choreografii.
Pan Ali u waszych drzwi, książę Ababła. Czas giąć się w pas, więc wszyscy wraz, skłon teraz ćwicz. Mam radę także dla dam, piokujcie się tu i tam. To niebywała parada, uwierzcie mi.
Po ogromnym sukcesie tych produkcji Disney przygotował coś i na ten rok. W marcu miała się odbyć premiera Mulan. Oczywiście wszystko pokrzyżował koronawirus i film jest w polskich kinach od piątku. Oryginalnie Mulan to animacja z 1998 roku i jest to adaptacja chińskiej legendy o wiejskiej dziewczynie, która w męskim przebraniu zaciągnęła się do wojska. Jej ojciec dostał powołanie, bo nie posiadał męskiego potomka. Mulan chciała go uratować. W wojsku doszła do stanu oficerskiego, a pozostali żołnierze nie mieli pojęcia, że u ich boku walczy kobieta. W disneyowskiej animacji do opowieści wpleciono dodatkowe postaci, m.in. smoka Muszu. W tej roli w polskiej wersji językowej Jerzy Sztur. Przez to całość miała być bardziej przyjazna młodemu widzowi.
A kto ty jesteś?
Kto jestem? Kto ja jestem? Jestem strażnikiem błądzących dusz. Jestem mocarny, podętny i niezniszczalny, Muszu. Ale dałem, co nie?
Animacja Mulan zarobiła ponad 300 milionów dolarów, a jak będzie z filmową adaptacją? Może być różnie. Po pierwsze, nie chodzimy tak tłumnie do kina. Po drugie, film jest bojkotowany w Azji. Otóż aktorka wcielająca się w główną bohaterkę, Yifei Liu, w zeszłym roku umieściła wpis odnoszący się do prodemokratycznych manifestacji w Hongkongu. Wsparła policję. Ponieważ Disney kłania się przed Pekinem, a Yifei Liu otwarcie i dumnie popiera brutalność policji w Hongkongu, wzywam wszystkich wierzących w prawa człowieka do zbojkotowania filmu. Napisał na Twitterze aktywista Joshua Wong. A po trzecie, w napisach końcowych filmu możemy przeczytać, że Disney dziękuje władzom chińskiej prowincji Xinjiang, gdzie były kręcone zdjęcia. Niby nic, ale właśnie tam notorycznie łamane są prawa człowieka, bo w obozach reedukacyjnych przetrzymuje się muzułmańskich Ujgurów. Czy to wpłynie na nasz odbiór Mulan? Przyznam, że jeszcze nie oglądałem, ale obraz zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji, w których wspomina się tak wielkie widowiska chińskiego kina jak Hero czy Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok.
Kiedy dowiedzą się, kim jesteś, nie będą mieli dla ciebie litości. Jestem Hua Mulan. Przysporzę chwały nam wszystkim.
Hey. Dziś zamiast tradycyjnej recenzji zapowiedź, ale istotna niezwykle. Romane Dewesa, czyli 32. Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich w Gorzowie Wielkopolskim już w przyszły czwartek 17. Ogłaszam to z niejaką przyjemnością, bo to długo oczekiwana informacja dla miłośników kultury cygańskiej, choć nie tylko. Manuel Dębicki, współorganizator festiwalu i współprowadzący koncerty, witam cię.
Dzień dobry.
Manuelu, powiedz, co było najtrudniejsze do pokonania w tym bardzo długim przygotowawczym okresie, poza obostrzeniami związanymi z pandemią, rzecz jasna.
No poza obostrzeniami, które faktycznie nam utrudniły wiele rzeczy, myślę, że nie było, nie mieliśmy większych problemów organizacyjnych. My już jesteśmy nauczeni, jak to działa, więc cała machina. No nam troszkę się tak, dzięki Bogu, udało w tym roku i wszystko poszło po naszej myśli. No nie było łatwo, ale...
No jest gość specjalny z Macedonii, Jumbo.
Tak, Jumbo Agusevi Orchestra, tak. Festiwal głównie się opiera na artystach zagranicznych. No w tym roku przyjdzie do nas tylko jeden zespół z Macedonii. Reszta to są zespoły polskie, ale równie świetne. I zabraknie też gwiazd.
Ale skupmy się na tym Jumbo, bo to Macedonia, to kilka granic trzeba pokonać. Nie było
tak,
kłopotów?
Oni są doświadczeni.
Gość specjalny Jumbo, ale też Dikanda z Polski widzę tu w programie.
Tak, Dzieci Worba, Półromanca z Olsztyna.
Taborowa Orkiestra Harfiarzy, to jest zawsze sensacja.
Tak, będzie w tym roku taborowa orkiestra na rozpoczęcie festiwalu, ponieważ też jest 65-lecie pracy artystycznej taty, więc nie mogło zabraknąć orkiestry harfiarzy.
Do tego jubileuszowego koncertu z okazji 65-lecia Terno tym razem jeszcze wrócimy, ale jeszcze o gwiazdach porozmawiajmy za chwilę. Jakkolwiek Terno zawsze jest gwiazdą na Romane Dewesa. Czyli gwiazda niecygańska, to jest taka tradycja. Halinka Młynkowa. W jakim repertuarze?
W swoim repertuarze, ale przerobimy piosenki pani Haliny na cygański.
Polskie zespoły to Ciacia Worba i Romanca?
I Dikanda. Dikanda to jest zespół folkowo, tam jest mieszanka różnych gatunków folkowych, ale również cygańskich, oni gościli u nas rok temu.
No i wobec tego doszliśmy do tego jubileuszu Terno, jubileuszowy koncert. Jak to będzie wyglądało?
No, jubileuszowy koncert będzie połączeniem zespołu Jumbo oraz Terno, do którego będą dołączać gwiazdy, bo zapomnieliśmy też wspomnieć, że będzie pani Maryla Rodowicz oraz pani Halina Munkowa, będzie też Weronika Curyło, jest to świetna wokalistka pochodzenia cygańskiego. Będzie dużo zaproszonych gości, ale takimi głównymi gwiazdami jest pani Maryla Rodowicz oraz Halina Munkowa, które dołączą do nas do tego połączenia.
Maryla Rodowicz to nowa informacja, bo tutaj mam przed sobą taki program, w którym jeszcze jej nie było.
Nie, Maryla Rodowicz to była niespodzianka.
Fakt, przyznaję.
My mieliśmy prowadzić festiwal z Rafałem Brzozowskim, ale w tym roku prowadzić festiwal będzie ze mną pan Tomasz Wolny. Pierwszy raz na naszym festiwalu, także będziemy mieli okazję zarazić kogoś nowego.
Czyli coś nowego. A z telewizją, jak się wam układało? Bo to zawsze było skomplikowane. Oni stawiają takie warunki. Jakkolwiek to sukces, że się udało wszystko uzgodnić, ale jednak to chyba najtrudniejsze moim zdaniem.
Znaczy nie, jeśli chodzi o ten rok, to znaczy nam się dobrze współpracuje z Telewizją Polską. Biorąc pod uwagę ten rok, gdzie wszystko było utrudnione, to mieliśmy dosyć duże wsparcie od Telewizji Polskiej, także było nawet łatwiej.
Koncerty będą nagrywane, tak? I można je będzie...
Retransmitowane będą na początku października. 4 i 11 października.
Dziękuję ci za te wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że zachęciliśmy widzów gorzowskich do amfiteatru. Amfiteatr 17 września, godzina 19. Zapraszamy.
Tak jest. Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.